redaktor Bogusław Wróblewski w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Wkrótce spotkanie promujące drugi już w tym roku numer kwartalnika Akcent, który leży przed nami na stole. Powiedzieć z wyjątkowo piękną okładką, to tak jakby zanegować okładki poprzednie, które zawsze są atrakcyjne, ale ta rzeczywiście w sposób szczególny przykuwa uwagę. O warstwie plastycznej tego numeru za chwilę, bo pewnie zechcesz zacząć od poezji albo eseistyki. To są dwa najmocniejsze zawsze punkty numeru.
To prawda. Tak się składa, że gdy mamy przed sobą ten numer, to możemy się pochwalić zarówno jedną, jak i drugą dziedziną twórczej aktywności, bo no może zacznę tym razem od poezji. Rzeczywiście mamy tutaj kilkoro wybitnych poetów. Numer otwierają wiersze Anny Goławskiej, która jest zdecydowanie w czołówce, może w pierwszej trójce najlepszych poetek średniego pokolenia, tak by to już chyba należało określić, w Polsce. Ania Goławska jest ciągle niedoceniona. No, jesteśmy dumni z tego, że ona ma mocny związek z Lublinem, chociaż często przebywa, pomieszkuje też w Warszawie albo we Włoszech. Jest autorką, niezależnie od swojej aktywności poetyckiej, autorką kilku takich prywatnych przewodników po Italii, bardzo pięknych zresztą. Tutaj mamy jej najnowsze wiersze. Ona nie publikuje wiele, powiedziałbym, że publikuje wręcz mało, za mało. Może pisze za mało, a może dlatego, że pisze stosunkowo mało, te wiersze są tak dobre. W każdym razie ma na koncie, brzydko mówiąc, trzy książki poetyckie. Taką książkę, która jest dwujęzyczna, polsko-litewska, bo w pewnym momencie Litwini słusznie zakochali się w tej poezji i ponad rok temu ukazała się książka zawierająca wiersze Goławskiej po polsku i po litewsku. Co ciekawe, tę dwujęzyczną edycję w całości sfinansowała strona litewska. Próbowali zdobyć jakąś pomoc ze strony miasta Lublin, ale to się im nie udało. Więc Litwini sprezentowali nam dwujęzyczny tom Anny Goławskiej, bardzo elegancko wydany. Drugą taką osobą, o której chciałbym tu mocno, energicznie powiedzieć, to są najnowsze wiersze księdza profesora Alfreda Wierzbickiego. Znaczy to jest osoba, o której chcę powiedzieć, a prezentuję w Akcencie swoje wiersze. Te wiersze są inspirowane ostatnim czasem, tymi wydarzeniami z ostatnich, powiedzmy, 2 lat. Okres, który dla Alfreda Wierzbickiego nie był najprzyjemniejszy. Znalazło to w jakiś sposób wyraz w jego twórczości poetyckiej, ale jest to wyraz taki zrównoważony, pełen namysłu nad światem i takich wyciszonych jednak emocji. Aczkolwiek w niektórych sprawach Alfred Wierzbicki lubi wypowiadać się kategorycznie. Jeśli ktoś te wiersze uważnie przeczyta, to również tę taką jakby kategoryczność etycznego kręgosłupa w tych wierszach znajdzie. Poza tym wspomniałbym o wierszach Marka Danielkiewicza. To też poeta niedoceniony, związany z Lubelszczyzną, konkretnie mieszkający w Lubartowie. Bardzo interesujący poeta, który też publikuje niewiele, podobnie jak Anna Goławska. Tu mamy jego najnowsze utwory, też tłumaczone na kilka języków. Czasem się tak zdarza, że niektórzy poeci są lepiej czy głębiej zauważani za granicą niż u nas w kraju. Wreszcie na koniec wymienię nazwisko Romana Chojnackiego. To nie jest lublinianin. To jest człowiek, który urodził się w Poznaniu i w tej chwili wrócił do Poznania kilka lat temu. Mówię wrócił, dlatego że charakterystyczne dla Romana Chojnackiego jest 30 lat spędzone na emigracji w Kanadzie. Wyjechał do Kanady, wyemigrował w latach 80. i kilka lat temu wrócił. Nie był wprawdzie nieaktywny jako poeta w czasie tego okresu emigracyjnego, ale pisał trochę mniej, trochę inaczej. Między innymi za sprawą Akcentu ukazał się w Bibliotece Akcentu, czyli w jakiś sposób przez nas współfirmowany tom wierszy emigracyjnych Romana Chojnackiego. Teraz przysłał nam, opublikowaliśmy jego najnowsze utwory, a znaczną część numeru wypełnia obszerny esej napisany przez profesora Bogusława Bakułę, który próbuje ogarnąć całość dorobku Romana Chojnackiego. Niezwykle interesujący poeta. Bardzo zresztą w tym eseju przez Bogusława Bakułę trafnie odczytany. Łącznie z tym, co stanowi o takiej specyfice twórczości kogoś, kto głęboko dotknął losu emigranta, kto musiał się w tym zanurzyć, kto musiał pokonać różne życiowe opresje związane z takim statusem egzystencjalnym. Zresztą teraz ukazała się też powieść Romana Chojnackiego zatytułowana Gołąb cukrowy. Wcześniej nie pisał powieści, więc to też jest jakaś nowa jakość, która jest takim przykładem Bildungsroman, takiej powieści o dojrzewaniu. Ale nie będę Państwu o jego prozie opowiadał więcej. Mówię o Romanie Chojnackim z naciskiem, dlatego że spodziewamy się, że on będzie gościem naszego spotkania w Radiu Lublin 31 maja, że przyjedzie z Poznania, no bo jest rzeczywiście jednym z głównych bohaterów numeru, skoro są zarówno jego wiersze, jak i esej o jego twórczości. I na pewno trochę tych wierszy przeczyta, więc tym bardziej Państwa zachęcam do udziału, żeby posłuchać tego poety, który wrócił z emigracji i ewentualnie zadać mu jakieś pytania, porozmawiać z nim. Tyle jeśli chodzi o poetycką stronę tego numeru. Natomiast eseistyka, o której wspomniałaś, rzeczywiście też tutaj zasługuje na uwagę. Oprócz tego szkicu Bogusława Bakuły o twórczości Chojnackiego, wskazałbym jeszcze taki tekst dotyczący innej osobowości poetyckiej, żeńskiej tym razem, to jest Kamila Janiak. Kobieta, która debiutowała w Akcencie mniej więcej 20 lat temu, w młodym wieku, miała wówczas też około 20 lat i ten debiut akcentowy bardzo się sprawdził, tak zresztą jak większość debiutów akcentowych. Kamila Janiak później opublikowała ważne książki poetyckie, a także, co ciekawe, stała się wokalistką różnych takich grup muzycznych, powiedzmy takich undergroundowych, subkulturowych, jakiś heavy metal, jakaś muzyka tego typu, która zupełnie nie kłóci się z jej liryką, a nawet powiedziałbym, że z nią współgra, ponieważ jest to poezja drapieżna, odsłaniająca pewien ból istnienia wyrażany w sposób niebanalny. Więc bardzo jestem dumny z tego, że to Akcent odkrył Kamilę Janiak 20 lat temu. Ewa Dunaj, która pisze tutaj o jej twórczości, dostrzega osobliwość głosu poetyckiego Kamili Janiak. Tytuł tekstu jest cytatem jednego z wierszy, ale na okładce anonsujemy to sformułowaniem życie przedawkowane w liryce Kamili Janiak. To ta intensywność odczuwania świata, intensywność przeżywania, która w tej liryce się wyraża. Dalej, jeśli chodzi o eseistykę, to chciałbym Państwu powiedzieć o takim dwugłosie dotyczącym niezwykłego, ważnego pisarza, być może najlepszego powieściopisarza czy prozaika, jaki się zdarzył Lubelszczyźnie w XX wieku. To był Bogdan Madej. Pisarz, który przez dłuższy czas był jakoś wyklęty, wykluczony, ponieważ władza PRL-owska uznała go za wroga od momentu, kiedy opublikował na Zachodzie w paryskiej kulturze powieść Piękne Kalalie. Powieść, która zresztą czekała na edycję krajową, czekała długo, nie mogła się doczekać i trudno się dziwić Madejowi, że zdecydował się skorzystać z możliwości opublikowania jej za granicą. No ale od tego momentu zaczęły się kłopoty, tym bardziej, że później również w paryskiej kulturze ukazała się druga jego książka, zbiór opowiadań zatytułowany Maść na szczury. Ja uważam, że to są opowiadania wybitne. Pisze o tym w tekście opublikowanym w Akcencie. Bogdan Zadura pisze na temat powieści Piękne Kalalie. Ciekawy był przypadek związany z tym tekstem, bo sama historia jego publikacji jest przyczynkiem do dziejów PRL-u. Otóż ten tekst Bogdana Zadury na temat Madeja miał się znaleźć w numerze trzecim w 1981 roku, kiedy Akcent świeżo przestał być almanachem. i na fali takiej odwilży posolidarnościowej został zarejestrowany jako kwartalnik, ale później, kiedy chcieliśmy opublikować taki tom, w którym miały się znaleźć materiały ukazujące kulturę w okresie przełomów politycznych PRL-u, to w tym tomie chcieliśmy opublikować fragmenty pięknych kalali Bogdana Madeja za zgodą kultury paryskiej po raz pierwszy w Polsce i właśnie esej Bogdana Zadury, który o tej książce pisał. Niestety opóźnienia w drukarni, zresztą dla tamtego czasu charakterystyczne, spowodowały, że ten tom musiałby się ukazać w pierwszych miesiącach 1982 roku, więc zderzył się ze ścianą cenzury stanu wojennego i te teksty zostały zablokowane. Podobnie zresztą jak kilka innych tekstów z tego numeru, między innymi opowiadanie Marka Nowakowskiego czy poemat Antoniego Pawlaka dedykowany Bogdanowi Borusewiczowi. I tekst, który zachował się gdzieś w takich szczotkach z śladem czerwonego cenzorskiego ołówka, czy długopisu raczej, ten tekst w archiwum Bogdana także się zawieruszył i znalazł się dopiero niedawno, więc przypominamy tekst napisany w 1981 roku. A ja w swoim tekście dotyczącym opowiadań z tomu Maść na szczury przypominam też sytuację, w której jedno z opowiadań z tego tomu zostało przeczytane przez Madeja na jedynym chyba, jaki miał pod koniec lat 70., jedynym spotkaniu autorskim. Ja byłem wtedy przewodniczącym Koła Młodych przy Lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich i postanowiliśmy Madeja zaprosić na takie, w pewnym sensie także warsztatowe spotkanie, jako takiego starszego kolegę, który był już doświadczonym i cenionym prozaikiem. Służba Bezpieczeństwa PRL-u starała się to uniemożliwić. Nie będę Państwu teraz tego opowiadał, ale to jest ciekawa historia, o której wspominam w tym swoim esejku. Jeśli ktoś chce, to proszę przeczytać. W każdym razie ten dwugłos dotyczący Madeja przypomina sylwetkę ważnego pisarza, o którym akcent pisze nie po raz pierwszy, bo kilka numerów wstecz opublikowaliśmy obszerny esej Tomasza Kłuska, który publikuje w Akcencie taki cykl szkiców o lubelskich prozaikach i tam również o tej historii napomknięto. Myślę, że ciągle za mało przypomina się twórczość Bogdana Madeja, że może to będzie dla kogoś jeszcze zachętą, żeby wrócił i do tych lektur, i może dla kogoś, żeby zechciał jeszcze swoimi refleksjami o tej twórczości podzielić się z czytelnikami. No i wreszcie, jak mówimy o takich rzeczach niezwykłych, mało znanych, to na pewno trzeba wspomnieć o tekście Piotra Sendeckiego. Niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć w promocji książki Piotra Sendeckiego w Muzeum Narodowym w Lublinie, bardzo interesującej książki, zawierającej zresztą w ponad połowie chyba teksty publikowane wcześniej na Mamach Akcentu albo na naszej witrynie internetowej. Więc poznaliśmy Sendeckiego jako wszechstronnego eseistę piszącego o sztukach plastycznych, o muzyce, o literaturze. I teraz mamy w Akcencie tekst Piotra Sendeckiego opisujący postać innego prawnika, który był jednocześnie pisarzem. Chociaż w świadomości czytelników jest odwrotnie. Wszyscy wiedzą, że to był pisarz, a nie wszyscy wiedzą, że był jednocześnie prawnikiem. Mam na myśli Jana Brzechwę, autora oprócz Tuwima najlepszych chyba istniejących wierszy dla dzieci, istniejących w języku polskim. Jeden z tych wierszy nosi tytuł Chrząszcz i zaczyna się od słów w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. I stąd nazwa festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Brzechwa tym wierszem jakby namaścił Szczebrzeszyn na Stolicę Języka Polskiego. Ja zresztą myślę, że są jeszcze inne powody, o których być może powiem na spotkaniu, bo takie spotkanie zamierzamy z Piotrem Sendeckim zorganizować w czasie Stolicy Języka Polskiego. Ale to zostawmy sobie może na ten pierwszy dzień sierpnia, kiedy to się odbędzie. Natomiast teraz chciałbym Państwu powiedzieć, że Brzechwa był postacią bardzo skomplikowaną te komplikacje potrafił Piotr Sendecki w swoim tekście bardzo dobrze wydobyć, ponieważ ma kompetencje, żeby również, a może przede wszystkim, zobaczyć jego aktywność jako prawnika. Punktem wyjścia jest taka książka, która ukazała się w ubiegłym roku, taka monografia Sylwetki Brzechwy jako prawnika, wydana przez jedno z wydawnictw wyspecjalizowanych w edycjach takich publikacji czytanych w środowisku prawniczym. Pamiętamy dzięki temu, że Brzechwa był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego, że w okresie przedwojennym uczestniczył w kilku procesach, które były w jakiś sposób modelowe dla rozstrzygnięć w tej materii. Na przykład proces, w którym Miriam Przesmycki sądził się, nie będę tutaj specjalnie zdradzał szczegółów, żeby Państwa zachęcić raczej do samodzielnej lektury tego tekstu, ale Miriam Przesmycki sądził się z jedną z też ważnych postaci intelektualistów tamtego czasu o popularną edycję Norwida. Norwid ukazał się wtedy w takim wydaniu popularnym, dziś byśmy powiedzieli kieszonkowym, no wtedy ono kieszonkowe nie było. W każdym razie Miriam słusznie miał wątpliwości, czy przypadkiem nie narusza to jego praw do spuścizny Norwida, którą to przecież on odkrył i opracowywał. Brzechwa się w ten proces zaangażował. Po wojnie, już przed wojną był jednym ze współtwórców i radcą prawnym ZAIKS-u, czyli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Dzisiaj mało kto potrafi ten skrót rozszyfrować. Ta instytucja istniała również w okresie powojennym. Brzechwa jako radca prawny i być może, jeśli dobrze pamiętam, członek zarządu się w te prace związane z ochroną praw autorskich zaangażował. Różnie wyglądały jego losy i postawy w okresie stalinowskiej opresji, ale dość powiedzieć, że mimo, że zdarzyło mu się napisać szereg utworów takich chwalących komunizm i Stalina, to jednak nigdy osobiście się nie ześwinił, mówiąc kolokwialnie. Nawet w sytuacji, kiedy próbowano go zmusić do podpisania jakiegoś paskudnego listu potępiającego któregoś z kolegów, to po prostu odmówił. Więc nie jest uzasadnione chyba coś, co się w Polsce zdarzało, że jak gdzieś zafascynowani jego twórczością dla dzieci ludzie proponowali nadanie jego imienia jakiejś szkole czy ulicy, to zdarzały się protesty z powodu jego niechlubnej przeszłości. Myślę, że zdecydowanie przesadzone i że akurat na przykład Szczebrzeszyn powinien się o Brzechwę upomnieć, bo niezależnie od wszelkich względów politycznych to jest jedna z wybitniejszych postaci polskiej kultury. O tym pisze Piotr Sendecki i nie tylko o tym, zachęcam do lektury tego eseju.
I warstwa plastyczna, o której wspomnieliśmy na koniec krótko?
Ta okładka, która ci się tak spodobała, jest autorstwa, znaczy nie okładka jest autorstwa, tylko obraz, który na tej okładce reprodukujemy, jest autorstwa Kajetana Sosnowskiego. To jest osoba bardzo ważna dla istniejącej do dziś w Chełmie Galerii Sztuki.
Galerii
72. Wewnątrz znajdziecie Państwo tekst Lechosława Lameńskiego na temat Kajetana Sosnowskiego, ale znajdziecie także tekst dotyczący innej osobowości ważnej dla sztuk plastycznych, Anny Ptaszkowskiej. To jest kolejne nazwisko, które należy wiązać z lubelską grupą Zamek. Ja kiedyś Państwu już mówiłem, ale przypomnę jeszcze, że zmierzamy do tego, żeby opublikować całą kolekcję tekstów o wszystkich postaciach istotnych w dziejach grupy Zamek, pokazując nie tylko ich ówczesną aktywność, ale również to, co się z nimi działo po rozpadzie grupy. I być może ta wiązka tekstów złoży się na jakąś osobną publikację, która ukaże to środowisko ze wszechmiar zasługujące na uwagę, bo to jest najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła w lubelskich sztukach plastycznych w XX wieku.
W środę 31 maja spotkanie w Radiu Lublin, spotkanie wokół drugiego numeru kwartalnika Akcent, który ukazał się w tym roku. Spotkanie poprowadzi redaktor Bogusław Wróblewski.
A do lektury zaproszę Państwa Radosław Bożeński, polonista, dyrektor 9 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, i Piotr Majewski, historyk sztuki, kulturoznawca, doktor habilitowany, Instytut Nauk o Kulturze. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zapraszamy serdecznie.